Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Bardzo gorąco zapraszam na kolejny odcinek audycji Datownik, w którym jak zawsze będziemy opowiadać o historii, ale stali słuchacze wiedzą doskonale, że te historie postrzegamy w tej krótkiej audycji bardzo, bardzo szeroko. Zapewne Państwo pamiętają, że w październiku rozmawialiśmy na antenie Radia Lublin o Zygmuncie Hercu, o podporze paryskiej kultury. Wówczas moim gościem była dr Monika Sendłak i tak jest również dziś. Dobry wieczór Pani doktor.
Dobry wieczór.
A dziś, drodzy Państwo, będziemy rozmawiali o jednej z najbardziej niezwykłych, tajemniczych i niestety zapomnianych postaci polskiej emigracji, a także polskiej literatury, o Konstantym Jeleńskim. 2 stycznia minęła już 101. rocznica urodzin tego bardzo interesującego człowieka. Pytanie podstawowe, pani doktor, bo podejrzewam, że część naszych słuchaczy może mieć problem z odpowiedzią na to pytanie. Kim był Konstanty Jeleński?
To jest bardzo trudne pytanie. Eseista, krytyk literacki, krytyk sztuki, promotor polskiej literatury na świecie, promotor Gombrowicza, promotor Miłosza. No i przede wszystkim promotor i menadżer Leonor Fini, swojej partnerki życiowej. A jeżeli ktoś nie słyszał Leonor Fini, to jedna z największych malarek i postaci kobiecej sztuki w XX wieku.
Nie sposób mówić, pani doktor, o Konstantym Jeleńskim, jeżeli nie poznamy jego młodości, jeżeli nie poznamy jego korzeni, bo tak naprawdę to, gdzie się urodził, z jakiej rodziny pochodził, przełożyło się potem na całe jego dorosłe życie.
Tak, mama Teresa Jeleńska, znana przede wszystkim jako tłumaczka Orwella, jako pierwsza przełożyła na język polski Folwark zwierzęcy. Poza tym pochodziła z tak znamienitej rodziny, że była doskonale znana i obyta w życiu salonowym przedwojennej Warszawy, bardzo bliska kuzynka Karola Szymanowskiego. To też dużo tłumaczy. Natomiast tata, Konstanty Jeleński, dyplomata, to jest, trzeba to zaznaczyć, oficjalny ojciec, po którym Konstanty dostał imię i nazwisko. Natomiast jego biologicznym ojcem był minister spraw zagranicznych Włoch, Carlo Sforza, o czym wiedzieli wszyscy. Jeleński dowiedział się, jak już był dorosłym człowiekiem. Natomiast Konstanty Jeleński nigdy o tym nie mówił. Uważał, że syn tak dobrze się nim opiekuje, że jest jego synem.
No właśnie, pomówmy jeszcze chwilkę o ojcu Konstantego Jeleńskiego. Mam na myśli tego oficjalnego ojca, jak pani wspomniała, bo on był znakomitym dyplomatą i też dyplomatą, który fantastycznie przewidywał to, co będzie działo się w polityce europejskiej. Przewidział także niestety te tragiczne losy Polski, które spotkały nas od września 1939 roku.
Tak, nawet znalazłam taką informację, że w 1939 roku w okresie wakacyjnym, czyli to był lipiec bądź sierpień, podczas jednego ze spotkań z polskimi politykami, Jeleński dokładnie powiedział, co się wydarzy, że wybuchnie wojna, wojna potrwa około 5 lat, nasi sprzymierzeńcy zachodni owszem wypowiedzą wojnę, ale nam w ogóle nie pomogą, no i skończy się tak, że Polska wpadnie w szpony Związku Radzieckiego po zakończeniu działań wojennych.
Mamy znakomity cytat, pani doktor, to może zacytujmy i powiedzmy z jakiej książki, bo to jedna z najważniejszych książek poświęconych Jeleńskiemu.
Wojna wybuchnie za parę dni. Polska zostanie pokonana po miesiącu lub dwóch, co i tak byłoby zbyt optymistyczne. A alianci? Alianci nawet nie ruszą palcem. Wojna potrwa 5 czy 6 lat, zakończy się dzięki późnej interwencji Ameryki i będzie miała tylko jednego zwycięzcę, Stalina. I to jest cytat z fantastycznej i pierwszej na rynku polskim biografii Konstantego Aleksandra Jeleńskiego. Ona się ukazała w 2020 roku.
Pewnie nie rozmawialibyśmy dzisiaj o Konstantym Jeleńskim, gdyby nie jego współpraca z Giedroyciem, z Czapskim, z Hercami, czyli po prostu współpraca z paryską kulturą. Po co Jeleński był potrzebny Giedroyciowi?
Został ściągnięty do Paryża i do paryskiej kultury. Oczywiście to jest wszystko skrót, bo to nie było takie proste. Jako tak zwany minister spraw zagranicznych. Obyty w świecie, ze znajomościami, z koligacjami, mówiący płynnie w 4 językach, ale tak naprawdę poza podstawowymi, czyli włoskim, angielskim, polskim
i francuskim,
mówił i rozumiał po niemiecku, po hiszpańsku, po katalońsku. Był osobą, o czym wszyscy, którzy znali Jeleńskiego, mówią, która bardzo zjednywała sobie ludzi. Jego nie sposób było nie lubić. Poza tym był również osobą skorą do pomocy innym, więc świetnie dla Giedroycia, który stronił od ludzi, nie znał języków obcych, świetnie nadawał się do tego, aby wypuszczać go w świat i dzięki niemu zbierać, zaskarbiać sobie przyjaciół i znajomych i współpracowników dla Instytutu.
Jeleński to nie tylko minister spraw zagranicznych kultury, ale także minister spraw literackich kultury, dlatego że przecież Gombrowicz bardzo wiele mu zawdzięczał, a Giedroyć także słynął z tego, że pomagał pisarzom emigracyjnym, tak jak właśnie Gombrowiczowi czy Miłoszowi, którzy no, nie osiągnęliby niczego, gdyby nie pomoc właśnie tych środowisk emigracyjnych.
Tak, nie możemy też zapominać, że w wszyscy byli ze sobą związani. No Jeleński był wielkim wielbicielem Gombrowicza, pomimo dzielącej ich różnicy wieku. On jeszcze w szkole czytał Gombrowicza.
Czy to były jakieś rodzinne powiązania też?
Nie. Oni tutaj poznali się bardzo późno, dopiero wtedy, kiedy pisarz przyjechał i zamieszkał we Francji. Ale Jeleński był zachwycony Gombrowiczem i co równie ważne, Gombrowicz był zachwycony Jeleńskim, chociaż do końca nie rozumiał, dlaczego ktoś obcy chce mu nagle tak pomóc i promować jego literaturę za granicą. Oczywiście bardzo mu to odpowiadało i był z tego zadowolony, ale tak jak wspomina Rita Gombrowicz, kiedy panowie się spotykali, a najczęściej to Jeleński zajeżdżał do Wąsk podczas powrotu z wakacji na Korsyce. W jedną lub drugą stronę zawsze zajeżdżał.
Przyjeżdżał na południe Francji, do Wąs, tam gdzie mieszkał Gombrowicz.
Tak, zawsze zajeżdżał i zahaczał o tą miejscowość, żeby spotkać się z Gombrowiczem. I Rita Gombrowicz powiedziała, proszę państwa, nigdy nie widziałam śmiejącego się Gombrowicza, czy uśmiechniętego, za wyjątkiem tych momentów, kiedy razem z Jeleńskim spędzali czas. No niestety, w 1969 roku pisarz umarł, ale to w żaden sposób nie zmieniło nastawienia Jeleńskiego. Stracił przyjaciela, ale dalej promował jego dzieła. Zresztą to on po raz jako pierwszy przetłumaczył jego dzieła na francuski.
Był taki moment, kiedy przyjaźń i współpraca z Giedroyciem nieco się rozluźniły. Dlaczego tak się stało?
Paryska kultura to było miejsce, gdzie Jeleński mógł pisać po polsku. On pisał bardzo dużo artykułów, ale głównie w obcych językach i kulturę sobie też cenił za to, że może się wypowiedzieć w swoim rodzimym języku. No niestety redaktor zarzucał Jeleńskiemu brak wyczucia politycznego i brak mocnego stanowiska politycznego.
No bo Giedroyć tę linię polityczną miał bardzo konkretną.
Tak, natomiast Jeleński nie był aż tak stanowczy. W pewnym momencie nawet doprowadziło to do tego, że redaktor przestał go drukować. I te relacje mocno się ochłodziły, no ale to nie, oczywiście nie znaczy, że Jeleński nie utrzymywał dalej relacji z Giedroyciem, z Hercem czy z Czapskim, który był również jego najbliższym przyjacielem, no pomimo właśnie dzielącej ich bardzo dużej różnicy wieku.
Duża różnica wieku, ale mała różnica, jeżeli chodzi o pochodzenie społeczne. Myślę, że to ich zdecydowanie połączyło.
No tak, chociaż należy doprecyzować, że Czapski miał o wiele lepsze pochodzenie, jeżeli już dotykamy tej sfery życia.
Czy wiemy, pani doktor, kiedy dokładnie i w jakich okolicznościach Konstanty Jeleński poznał Leonor Fini? Bo słyszałem taką historię, tylko nie wiem, czy to jest historia mityczna, czy wydarzyła się naprawdę.
W latach 50. na początku, 51 albo 52 rok, kiedy znana malarka mieszka w Rzymie i słyszy od znajomych, że jest ktoś takiego jak Konstanty Jeleński, interesujący młody człowiek, postanawia go poznać, umawia się z nim, no nie byłaby sobą, to kobieta, która jest piękną kobietą, taka kwintesencja kobiecości, teatralna, maski, wielkie szaty teatralne, zawsze otoczona wianuszkiem wielbicieli. Jej życie było teatrem, który stwarzała na żywo i umawia się z Jeleńskim w muzeum pod obrazem. Jeleński przychodzi, Leonor nie ma, jest tylko zapach, mocny zapach perfum i idzie za tym zapachem. Spotyka ją na ulicy, po czym ona zabiera go do swojego atelier, gdzie malowała. I okazuje się, pokazuje mu obraz, który namalowała kilka dni wcześniej. I okazuje się, że na tym obrazie jest Jeleński. Nigdy wcześniej się nie spotkali. Młody człowiek o twarzy Jeleńskiego i całej fizjonomii.
No dobrze, no, jak to możliwe.
I tu jest kropka. Bardzo rzadko była dopowiadana druga część historii, że tak naprawdę obraz przedstawiał Sforcino, czyli przyrodniego brata Jeleńskiego. I panowie byli bardzo do siebie podobni, no a Leonor miała chwilowy romans z przyrodnim bratem Jeleńskiego.
Czy wiedziała o tym, że panowie są skoligaceni? Trudno powiedzieć.
Trudno powiedzieć.
No, ale historia...
Potem na pewno tak, jak najbardziej, bo Jeleński, jak już dowiedział się, kto jest jego ojcem, że ma brata przyrodniego, to utrzymywali dość dobre relacje. I Jeleński przeprowadza się do Paryża, no i wtedy już jest łatwiej mu współpracować i z Kongresem Wolności Kultury. Tam pracę dostaje dzięki Giedroyciowi Czapskiemu, łatwiej mu współpracować z paryską kulturą. No i przede wszystkim wiąże się z Leonor, zamieszkują w Paryżu. No nie można tutaj nie wspomnieć, że nie zamieszkują we dwoje, tylko zamieszkują we troje, bo jeszcze z wcześniejszym partnerem Leonor, Stanisławo Leprim, i wszyscy mieszkają już zawsze razem. Razem jeżdżą na wakacje na słynną Korsykę, gdzie ponad 20 lat wynajmowali stary korsykański klasztor w który był opuszczony, ale oni tam się wyprawiali. To były wielkie teatralne wyprawy. Limuzyny, koty, przewożenie całego dobytku.
Oczywiście. I bardzo znani goście.
I bardzo znani goście. Visconti, Brigitte Bardot.
Mhm. No mówiąc krótko, działo się, ale Jeleński, ta jego znajomość z Leonor Fini, ona nie ograniczała się wyłącznie do kontaktów męsko-damskich. Ona także oznaczała to, co zawsze robił Jeleński, czyli taką pomoc w promocji twórczości.
Tak, promował przede wszystkim artystkę malarkę, której poświęcił się bez reszty całe swoje prywatne i częściowo zawodowe życie. Wystawy, wywiady, recenzje. To wszystko było dziełem Jeleńskiego. Nawet ciężko powiedzieć, że on pokazał światu Leonor, bo jak się związali, to ona była bardzo ważna. To była najczęściej fotografowana kobieta w XX wieku.
Czy polska kultura trochę zapomniała o Jeleńskim z tych samych powodów, dla których zapomniała o Andrzeju Bobkowskim, że to były takie życiorysy zupełnie nieprzystające do zwykłych życiorysów dwudziestowiecznych Polaków, bo przecież Bobkowski też emigruje. Kiedy wybucha wojna, on jest we Francji, potem emigruje do Gwatemali i tam umiera. Natomiast Konstanty Jeleński nigdy tej strasznej okupacji, ani niemieckiej, ani sowieckiej nie zaznał, bo on zdaje się wyjechał z Polski we wrześniu, tak?
Jako 17-latek wyjechał we wrześniu z rodzicami na placówkę do Rzymu. Potem większość wojny spędził bezpiecznie w Wielkiej Brytanii, chroniony częściowo przez rodziców.
Bo mama szczególnie opiekowała się małym kotem.
Tak, a wracając do pana pytania, Bobkowski pisał i o Bobkowskim troszeczkę się mówi, natomiast Jeleński, pomimo wielkiego talentu, co widać po tych esejach, po tych krótkich artykułach, które gdzieś można znaleźć, bo ta spuścizna jest dość bogata Jeleńskiego. Wszyscy namawiali go do napisania książki. On nawet sam uwierzył w to, że ją napisze i się zabierał do tego, ale zrobił wszystko, żeby tego nie zrobić. No poza tym też należy pamiętać, jaka była sytuacja. On nawet chciał przyjechać do Polski, ale on był bezpaństwowcem. Starał się o paszporty, nawet paszporty francuskie. Zawsze mu odmawiano obywatelstwa, mimo nacisków ojca. Nigdy nie dostał, nie miał paszportu. Mógł swobodnie oczywiście podróżować po Europie, po Francji, ale nie było takiej opcji, żeby przyjechał do kraju.
Konstanty Jeleński umiera w roku 1987, umiera na AIDS. Co tak naprawdę po sobie pozostawił? Wspomniała pani o tym, że jest sporo tych materiałów. No, mamy oczywiście biografię autorstwa Anny Arno, której fragmencik cytowaliśmy dzisiaj państwu w datowniku. Co jeszcze?
Gombrowicza. Nobel dla Miłosza, to też należy o tym powiedzieć, że to on się postarał o tą nagrodę.
Nie tylko Giedroyć, bo tak najczęściej mówiono.
Tak, ale Jeleński, no i miał to szczęście, że był w Sztokholmie w grudniu.
Razem z Jerzym Giedroyciem, Zofią Hertz i Stefanem Kisielewskim.
Stefanem Kisielewskim. Tak. No na pewno pozostał w pamięci jako niesamowicie ciepły intelektualista, taki trochę tajemniczy, zmagający się z własnymi słabościami, z życiem.
Z pokusami tego życia.
Nie znalazłam wśród literatury, wśród wspomnień, wśród wywiadów nikogo, kto by powiedział coś złego o kocie. Może pod koniec życia, kiedy już chorował i po prostu nie miał siły, nie miał czasu, nie był tak bardzo zorientowany na tego drugiego człowieka, ale to też trzeba zrozumieć, że jak gdyby to było poza nim, bo choroba była straszna i szybko postępująca. Zmarł właśnie w 87 roku w maju, kilka miesięcy po przejściu na emeryturę, kiedy myślał, że sobie pożyje.
Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem była dr Monika Sendłak.
Dziękuję.
A państwa zachęcam do tego, by zapoznać się z biografią Konstantego Jeleńskiego, bo jest to jeden z najbardziej ciekawych polskich życiorysów XX wieku. W datowniku ponownie słyszymy się za tydzień. Dobrej nocy. Paweł Błędowski. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter.
L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-toi fleurir au ciel de Paris.